przyjęcie chrześcijaństwa było wydarzeniem olbrzymiej miary i wszelkie próby pomniejszania go są pozbawione sensu. Ale ta bezsprzeczna prawda nie powinna osłabiać szacunku dla wartości podglebia. Historyczna kultura polska powstała ze wzrostu dawnego dorobku z chrześcijańską nowiną. Niepodobna w skrócie wysłowić ceny tego, co przypłynęło do nas z zachodu Europy, lecz jednocześnie nie sposób pominąć pytania, na jaką tkankę trafiła ta szczepionka. Co sprawiło, że samo zrastanie przybrało formy mało bolesne, na pewno niezapalne? Pogaństwo stawiało opór już chociażby przez fakt trwania. Żyło przecież jeszcze przez stulecia, o czym świadczą wykopaliska i spowiedniczy podręcznik brata Rudolfa z Ród Śląskich. Wytworzyły się w kraju i bardzo długo bytowały obok siebie dwa obyczaje – tradycyjny, plebejsko-pogański oraz nowy, dworsko-kościelny, chrześcijański. Przenikać się nawzajem i na dobre stapiać zaczęły pewnie dopiero w stuleciu XIII. Za pamiątkę po tym akcie wolno uznać czcigodne kazania świętokrzyskie. Książeczka, w której się mieściły, była niewielka. Bez trudu mógł ją stale przy sobie nosić wędrowny mnich żebraczego zakonu, franciszkanin lub dominikanin. Właśnie tacy szukali styczności z ludem, przemawiali doń w mowie ojczystej. Dzięki nim następowało przenikanie. Istnieje teoria, że sławny bunt pogański 1039 roku był właściwie dziełem obcoplemiennych brańców wojennych, przymusowo osiedlonych w kraju. Nie jestem jej zwolennikiem. Jakoś mi ona wygląda na chęć oczyszczenia Polaków z hańby orężnego powstania przeciwko wierze chrześcijańskiej. Powiada ruski latopisiec. Pozabijali biskupów i kapłanów i bojarów swoich. Według niego sprawcami byli po prostu ludzie. Ale współczesny nam komentator woli przypisać odpowiedzialność obcym, a już przynajmniej widzieć w nich inicjatorów rozruchu. Tymczasem doświadczenie poucza o czymś zgoła innym. Zdarza się, że powstanie czy rewolucja zaskoczy w jakimś kraju pewną liczbę jeńców wojennych, którzy z zupełnie zrozumiałych względów najpierw starają się zebrać do kupy, a potem co rychlej powrócić do domu. I to tłumnie dla bezpieczeństwa. Mieszanie się do spraw kraju dotychczasowej niewoli raczej ich nie pociąga, bo miejscowi mogą się czasem pogodzić właśnie cudzym, jenieckim kosztem. Jeśli wierzyć niektórym tradycjonalistycznym zapatrywaniom, jesteśmy narodem wielce oryginalnym. Nie znaliśmy rzekomo walk socjalnych ani powstań chłopskich. Dziwaczne twierdzenie. Kto je popiera, ten winien najpierw dowieść, że sama natura dotkliwie upośledziła umysły Polaków. Przecież każdy normalny człowiek czy grupa ludzi z reguły w ten lub inny sposób przeciwstawia się swym gnębicielom i dąży do poprawy losu. Tak też zachowywała się polska szlachta, używając rozmaitych sposobów walki o powiększenie swych praw. Czyż polski lud byłby od tej skazy wolny? Czyżby chciał podlegać uciskowi, skarbiąc sobie zapłatę w życiu przyszłym? A tu okazuje się, że wobec zmiany wiary Polacy zachowywali się potulnie niczym baranki. Wprowadzenie chrześcijaństwa nie mogło obejść się bez przymusu i krwi. Nie warto temu przeczyć ani tracić czasu na udowadnianie rzeczy oczywistych. Chrzcząc króla Franków, Klodwiga, wygłosił święty Remigiusz słowa dość znamienne. Ugnij karku, Sygambrze, uwielbij, coś prześladował, prześladuj, co uwielbiałeś. Mieszka I musiało spotkać takie samo pouczenie.